Radio Paryż, Radio France International. W środę 5 marca wita Państwa serdecznie Anna Rzeczycka. W studio technicznym nad prawidłowym przebiegiem audycji czuwają Adela i Toni. Za chwilę usłyszą Państwo wiadomości dziennika przygotowane przeze mnie wraz z Piotrem Błońskim, który opowie także o wizycie prezesa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Mikołaja Dryżu. Prasę paryską przyjrzały dla Państwa Anna Bernhardt i Katarzyna Zawicka. Ta ostatnia zaprezentuje też w dalszej części audycji swe rogatki wersalskie. Usłyszą Państwo również kronikę teatralną Agnieszki Kumor, nowości muzyczne Piotra Kamińskiego, multimedia Stefana Ligera i magazyn literacki Sylwii Gibbs. Na zakończenie nadamy kolejną lekcję języka francuskiego z cyklu Mission Paris. A oto wiadomości dziennika. Pani Hillary Clinton wygrała ubiegłej nocy prawybory w Ohio, Teksasie i Rhode Island, dowodząc tym samym, że ciągle jest liczącą się kandydatką na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po swym zwycięstwie w Ohio była pierwsza dama USA oświadczyła, że jest gotowa do dalszej walki ze swym rywalem z Partii Demokratycznej, Barackiem Obamą, i że, jak się wyraziła, wyborcy będą mieli teraz wybór między... między jej doświadczeniem, profesjonalizmem i rozwagą, a inspirującymi przemówieniami jej rywala. 60-letnia senator z Nowego Jorku powiedziała też, że teraz rozpoczyna się nowy etap jej historycznej kampanii. Jak podkreślają agencje prasowe, zwycięstwo Hillary Clinton w trzech ważnych stanach, Teksasie, Ohio i Rhode Island, nie przesądza o dalszych losach rywalizacji w Partii Demokratycznej. Żaden z jej kandydatów nie osiągnął jeszcze wymaganego progu, czyli poparcia 2025 delegatów. W lepszej sytuacji jest Obama, mogący na razie liczyć na poparcie 1482 delegatów, podczas gdy Clinton zdobyła ich 1390. Kolejne prawybory będą miały miejsce 8 marca w Wyoming, 11 w Mississippi i 21 w Pensylwanii. Zupełnie jasna jest natomiast sytuacja w Partii Republikańskiej. 71-letni senator z Arizony John McCain wygrał wczorajsze prawybory, zapewniając sobie tym samym inwestyturę swojej partii w listopadzie bieżącego roku. Przekroczył wymagany próg 1191 delegatów i może w tej chwili liczyć na poparcie 1229 delegatów, którzy zbiorą się na konwencie na początku września. Jego rywal, pastor Mike Huckabee, uznał swą porażkę i wycofał się z wyścigu. Pogratulował zwycięzcy i obiecał swe poparcie. Teraz kandydata republikanów powinien poprzeć prezydent George Bush. Na dziś po południu przewidziane jest spotkanie dwóch polityków w Białym Domu i wspólna konferencja prasowa. Będzie to w pewnym sensie pojednanie, gdyż McCain i Bush walczyli o inwestyturę Partii Republikańskiej w kampanii wyborczej w 2000 roku. McCain, który spędził w niewoli Wietkongu w Wietnamie 6 lat, zapowiedział po wtorkowym zwycięstwie, że będzie dążył do jak najszybszego zakończenia wojny w Iraku. Krytykując wielokrotnie taktykę stosowaną przez Amerykanów w Iraku, McCain nie podważał nigdy samej decyzji rozpoczęcia wojny z reżimem Saddama Husseina.
RFI.
Mówi Paryż RFI. Wszystko wskazuje na to, że wojna gazowa między Rosją a Ukrainą zakończyła się. Według oficjalnych informacji Gazprom, który zmniejszył o połowę swe dostawy gazu na Ukrainę, dzisiaj po południu je przywrócił. Wcześniej rzecznik Gazpromu Siergiej Kuprianow oskarżał Ukrainę o opieszałość i o to, że zamierza ona ograniczyć o 60 milionów metrów sześciennych dostawy gazu dla Europy. Premier Ukrainy, pani Julia Tymoszenko, kilka godzin przed deklaracją rzecznika Gazpromu zapewniała, że eksport gazu do państw europejskich nie zostanie w żadnej mierze zakłócony i że Unia Europejska jest regularnie informowana o sytuacji. Dziś po południu oświadczyła, że rosyjski Gazprom i ukraiński Naftohaz opublikują niebawem wspólne oświadczenie w sprawie zakończenia konfliktu między dwoma krajami. Wiadomość o wspólnym oświadczeniu potwierdził także Gazprom. Można przypuszczać, że zmiana stanowiska Tymoszenko i decyzja o kontynuacji negocjacji rosyjsko-ukraińskich są wynikiem presji, jaką wywarł prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko, krytykując rząd pani Timoszenko za nierealizowanie rosyjsko-ukraińskich ustaleń gazowych. Telegram prezydenta wysłany został we wtorek wieczorem po telefonicznej rozmowie z Władimirem Putinem, w której prezydent Rosji wyraził nadzieję, że Kijów podejmie wysiłki, by jak najszybciej rozwiązać ten problem. Gazprom żądał od Ukrainy zwrotu długu w wysokości 600 milionów dolarów. Mówi Paryż, Radio France Internationale.
Po zaledwie 2 godzinach dyskusji ministrowie delegacji krajów eksporterów ropy naftowej zrzeszonych w OPEC-u postanowili utrzymać jej produkcję na niezmienionym poziomie, mimo apeli ze strony USA i Europy o zwiększenie podaży. Cena ropy przekracza poziom 100 dolarów za baryłkę. W poniedziałek wynosiła nawet 103 dolary 95 centów i prezes Eurogrupy Jean-Claude Juncker domagał się od OPEC-u działań na rzecz jej obniżenia. We wtorek prezydent George Bush oświadczył wręcz, że kraje OPEC-u popełniłyby błąd, nie zwiększając produkcji i przyczyniając się poprzez wysokie ceny energii do zahamowania gospodarki ich głównego bądź co bądź klienta, jakimi są Stany Zjednoczone. Ministrowie krajów OPEC-u twierdzą, że wysoka cena ropy nie jest skutkiem słabej podaży, lecz spekulacji na wielką skalę. Argumentacja ta nie jest bezpodstawna. Od 7 tygodni amerykańskie zapasy ropy naftowej wzrastają. Na wiosnę zapotrzebowanie na ropę zawsze się zmniejsza, a w tym roku tym bardziej, że prognozuje się przyhamowanie wzrostu gospodarczego. Co do spekulacji, tłumaczy się ją spadkiem kursu dolara, przed którym inwestorzy zabezpieczają się kontraktami terminowymi na ropę. Według Waszyngtonu jednak utrzymywanie wysokiej ceny za ropę dodatkowo wpływa na przyhamowanie gospodarki i na średnią metę grozi dokładnie tym, czego OPEC chce uniknąć, czyli gwałtownym załamaniem cen ropy wskutek ogólnoświatowej recesji.
Tu Paryż. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas, który spotkał się wczoraj z amerykańską sekretarz stanu Condoleezzą Rice, powiedział, że warunkiem wznowienia przez niego negocjacji z Izraelem jest wstrzymanie działań wojskowych Cahalu. W poniedziałek, po 5 dniach walki, Izrael zakończył swą ofensywę w Gazie, grożąc jednak wznowieniem operacji, jeżeli Palestyńczycy będą kontynuowali ostrzeliwanie rakietami terenu Izraela. W czasie ostatniej 5-dniowej izraelskiej ofensywy zginęło ponad 120 Palestyńczyków. Pani Rice, odbywająca wizytę w Izraelu i na ziemiach palestyńskich, spotkała się dzisiaj z negocjatorami palestyńskimi Ahmedem Korej i Saebem Erakatem, a także z izraelskimi ministrami obrony i spraw zagranicznych Ehudem Barakiem i Cipi Livni. Azerbejdżan oskarżył Armenię o celowe wzniecanie napięć w separatystycznym Górskim Karabachu, który jest enklawą ormiańską, po tym jak w regionie doszło do strzelaniny. Od soboty 20 marca w Erewaniu obowiązuje stan wyjątkowy wprowadzony przez prezydenta Armenii Roberta Koczariana w związku z narastającymi demonstracjami opozycji protestującymi przeciwko sfałszowanym, jej zdaniem, wyborom prezydenckim z 19 lutego. Przed mikrofonem Piotr Błoński.
W Górnym Karabachu, spornej enklawie armeńskiej w Azerbejdżanie, doszło wczoraj do wielogodzinnych starć zbrojnych, których ofiarą padło według Baku 12 żołnierzy armeńskich i 3 azerskich. Według tych samych źródeł dzisiaj zginął w innym starciu 4 azerski żołnierz. Premier Armenii i zarazem prezydent elekt Serge Sargsyan potwierdził fakt wczorajszych starć, lecz nie podał żadnych szczegółów, deklarując jedynie, że konflikt o Górny Karabach zostanie rozwiązany drogą pokojową. Rząd Azerbejdżanu oskarża Armenię o celowe prowokacje na linii frontu, których celem byłoby odwrócenie uwagi od problemów wewnętrznych. To oskarżenie jest mało przekonywujące, o tyle, że prezydent Azerbejdżanu Alijew równocześnie deklarował wczoraj, iż jego kraj gotów jest odzyskać kontrolę nad Górnym Karabachem w razie potrzeby siłą i że w tym celu dokonuje zakupów broni i sprzętu wojskowego. Wyjaśniał także, że ogłoszenie niepodległości Kosowa zachęciło separatystów ormiańskich w Górnym Karabachu. Azerbejdżan Alijewa jest, w przeciwieństwie do Armenii Koczariana i Sarksiana, sojusznikiem Moskwy.
Parlament Osetii Południowej, gruzińskiej prowincji zbuntowanej przeciwko Tbilisi, a wspieranej przez Rosję, uchwalił tymczasem apel do społeczności międzynarodowej o uznanie niepodległości regionu. W liście skierowanym do Rosji, ONZ-u i Unii Europejskiej parlamentarzyści Osetii Południowej powołują się na precedens kosowski i twierdzą, że ich republika nie może współżyć z Gruzją, choćby dlatego, że większość jej mieszkańców ma obywatelstwo rosyjskie. Uznania niepodległości ma też zażądać w najbliższym czasie Abchazja. AFP przypomina, że Osetia Południowa Południowa i Abchazja proklamowały jednostronnie swą niepodległość po rozpadzie Związku Radzieckiego i broniły jej w czasie zbrojnych konfliktów z siłami gruzińskimi. Żaden kraj, nawet Rosja, tej niepodległości dotąd nie uznały. Jak poinformował wenezuelski minister obrony Gustavo Rangel Briceno, Wenezuela skierowała na granicę z Kolumbią 10 batalionów czołgów, oprócz sił lądowych mobilizując także lotnictwo i marynarkę wojenną. Rozkaz wysłania wojsk wydany został w niedzielę przez prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza, który powiedział, że mobilizacja ta nie jest skierowana przeciwko narodowi Kolumbii, lecz przeciwko, cytuję, ekspansjonizmowi imperializmu amerykańskiego. Według generała Jesusa Gonzalesa, od 85 do 90% wojsk jest już rozmieszczonych. AFP przypomina, że Wenezuela oraz Ekwador zerwały stosunki dyplomatyczne z Kolumbią po tym, jak w sobotę kolumbijskie wojsko podczas operacji przeciwko rewolucyjnym siłom zbrojnym Kolumbii, w skrócie FARC, wtargnęło na terytorium Ekwadoru i zabiło 18 rebeliantów, w tym Raula Reyesa, który był numerem 2 w marksistowskiej partyzantce. Ekwador wysłał wojska na granicę z Kolumbią już wcześniej. Zdaniem agencji istnieją poważne obawy, że obecny kryzys przerodzić się może w regionalną wojnę. Na froncie dyplomatycznym odnotować natomiast należy regionalne tournée prezydenta Ekwadoru, Rafaela Correa, który ma przed nową konferencją Organizacji Państw Amerykańskich w Waszyngtonie spróbować zjednać sobie zwolenników w terenie i rozwiązać kryzys w sposób pokojowy. Correa stwierdził w wystąpieniu telewizyjnym i radiowym do Narodu, że sobotni atak armii kolumbijskiej na terytorium jego kraju i zabicie Raula Reyesa zaprzepaściło szansę uwolnienia Ingrid Betancourt i 11 innych zakładników z rąk FARC. Również w stolicy Wenezueli minister spraw wewnętrznych dał do zrozumienia, że Ingrid Betancourt miała szansę być już wiele razy uwolniona z rąk FARC-u i że przeszkodziło w tym działanie rządu w Bogocie. We Francji o piętrzących się trudnościach uniemożliwiających natychmiastowe uwolnienie pani Ingrid Betancourt mówił dziś minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner. AFP przypomina, że 28 lutego w czasie wizyty w Republice Afryki Południowej francuski prezydent Nicolas Sarkozy powiedział, iż gotów jest osobiście udać się na granicę Kolumbii i Wenezueli, jeżeli wymagać tego będzie zwolnienie zakładniczki. I ostatnia już wiadomość dziennika. Władze sudańskie znalazły dziś niedaleko granicy z Czadem ciało będące prawdopodobnie zwłokami francuskiego żołnierza Euforu, który zaginął wczoraj bez wieści. Procedury mające ustalić tożsamość zwłok są w toku. Rozmieszczenie sił Euforu, mających czuwać nad bezpieczeństwem policji ONZ-u i setek tysięcy uchodźców z Darfuru, zostało opóźnione z powodu ofensywy rebeliantów czadyjskich na N'Djamena. Siły te mają liczyć w sumie 3700 żołnierzy, w tym 2100 żołnierzy francuskich. Pierwszych 700 francuskich żołnierzy jest już na miejscu. Jeden z tych żołnierzy zaginął właśnie wczoraj bez wieści na granicy między Sudanem a Czadem. Były to wiadomości. A teraz prasa paryska, którą przejrzały dla Państwa Anna Bernhardt i Katarzyna Zawicka.
Pierwsze strony w Le Figaro poświęcone są omówieniu zbliżających się w niedzielę wyborów samorządowych we Francji. Libération proponuje dzisiaj też specjalne wydanie poświęcone wyborom, ale hiszpańskim. Na okładce widnieje wielki napis Viva España, a w artykule redakcyjnym pada stwierdzenie, a może prawda znajduje się za Pirenejami. Coś w tym musi być, że Hiszpania z biednego i zacofanego kraju, nadającego się jedynie na tanie i słoneczne wakacje, stała się dobrze prosperującym państwem, na które zazdrosnym okiem patrzy wielu. A wszystko to jest zasługą socjalistów, mądrych i konsekwentnych rządów premiera Zapatero, który nie tylko zmodernizował gospodarkę kraju, ale też zliberalizował społeczeństwo. Daleki od medialnych napuszeń i moralizatorskich zapędów może służyć za przykład po tej stronie nie Pirenejów. Nie ma wątpliwości François Sergent Libération. Le Figaro na swej okładce zamieszcza wizerunek Jana Sebastiana Bacha, portret, który został zrekonstruowany przez antropologów szkockich przy pomocy komputerów, a później odlany w gipsie. Na szczęście o geniuszu artysty nie decyduje jego wygląd zewnętrzny. Obok na pierwszej stronie gazeta przypomina, że prezydent Francji jest nadal gotowy pojechać po Ingrid Betancourt, jeżeli takie będą warunki postawione przez porywaczy z FARC. Nie wydaje się to jednak bardzo prawdopodobne, gdyż napięcie w Ameryce Południowej jeszcze się bardziej nasiliło wczoraj, gdy prezydent Kolumbii zapowiedział, iż oskarży prezydenta Wenezueli przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym o finansowanie ludobójstwa. Organizacja Państw Amerykańskich, której posiedzenie zostało zwołane w Waszyngtonie w trybie przyspieszonym, próbuje załagodzić ten konflikt i uspokoić Wenezuelę, która zaczęła grupować wojska na granicy z Kolumbią. Na dalszych stronach w Le Figaro reportaż poświęcony wizycie francuskiego ministra w ośrodku dla uchodźców w Dębaku, niedaleko Warszawy. Na 4 miesiące przed objęciem przez Francję przewodnictwa w Unii minister imigracji Brice Hortefeux przygotowuje harmonizację polityki migracyjnej we wszystkich krajach członkowskich. Po wizycie w ośrodku i rozmowie z Czeczeńcami, którzy czekają na papiery, by wyruszyć do Francji, taka jest bowiem teraz moda, francuski minister przedstawił w polskim MSW projekt Paktu Europejskiego o Migracji. Najważniejsze zasady tego paktu, przygotowywanego w ścisłej współpracy z prezydentem Sarkozym, to organizacja migracji legalnej, zniesienie ogólnych uregulowań dotyczących nielegalnych imigrantów i rola agencji Unii Europejskiej, Frontex oraz harmonizacja prawa azylowego. Poparcie Polski dla tego projektu jest rzeczą zasadniczą, czytamy w Le Figaro, gdyż od 21 grudnia ubiegłego roku kraj ten musi zabezpieczać jedną z najdłuższych granic obszaru Schengen, a Paryż już odczuł skutki rozszerzenia tego obszaru. Ilość Czeczeńców i Ukraińców nad Cekwaną zwiększyła się znacznie. Liczba podań o azyl składanych przez byłych mieszkańców Czeczeń podwoiła się między wrześniem i grudniem we Francji. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że w Polsce zaledwie 5% ubiegających się dostaje azyl. We Francji liczby te wynoszą 48% w tej grupie narodowościowej. Zasady przyznawania statutu uchodźcy są różne w poszczególnych krajach europejskich, stąd pomysł, by je ujednolicić, wyjaśniał w Warszawie Brice Hortefeux. Francja nie chce zrezygnować ze swych tradycji, zmiana ziemi azylu, ale nasi sąsiedzi powinni podjąć poważny wysiłek. Grecja, przez którą przechodzi tysiące Irakijczyków, aby znaleźć się później w Calais, nie przyznała w ubiegłym roku ani jednej osobie statutu uchodźcy. Oburzył się w Warszawie minister Hortefeux, który ma nadzieję, że Francji uda się doprowadzić już w październiku tego roku do podpisania Europejskiego Paktu o Migracji. Obok sprawozdania z wizyty francuskiego ministrem imigracji w Warszawie, Le Figaro zamieścił krótki wywiad z wiceszefem Europejskiej Agencji Frontex. Gilles Arias przyznaje, że Polska się dobrze spisuje jako strażniczka granic unijnych. Problem stanowią imigranci, którzy już wcześniej znaleźli się na terenie Polski, a teraz przemieszczają się swobodnie po obszarze Schengen. Rozwiązaniem byłoby stworzenie bazy danych rejestrującej wszystkie wjazdy i wyjazdy z tego obszaru, uważa hiszpański funkcjonariusz. Agencja wprawdzie się rozwija, ale zależy przede wszystkim od dobrej woli państw członkowskich, które powinny udostępniać środki potrzebne do skutecznego działania. Bez woli politycznej niewiele zdziałamy, a tej woli czasami brakuje, przyznaje wiceszef agencji na łamach Le Figaro.
RFI, la radio du monde.
Premier Chin Wen Jiabao obiecał w dniu 5 marca w czasie otwarcia dorocznej sesji ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych, namiastki parlamentu pozostającej pod kontrolą partii komunistycznej, że rząd będzie podejmował bardziej skuteczne działania na rzecz bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Jednym ze sposobów zrealizowania tych obietnic ma być dopuszczenie do parlamentu, jakby nie był on fikcyjny, to jednak istnieje, przedstawicieli chłoporobotników, czyli najuboższej warstwy ludności. W Chinach władze afiszują troskę o migrantów, czytamy w popołudniowym Le Monde. Jest ich w Chinach 200 milionów i to oni są siłą roboczą, dzięki której powstają wielkie chińskie miasta wypełnione drapaczami chmur. Ludność migracyjna wygnana ze wsi, gdzie nędza już nie pozwala przeżyć, udają się do miast, gdzie pozbawieni wielu praw przysługujących innym obywatelom. Wykonują najbardziej podstawowe prace, często niebezpieczne, zawsze mało płatne. Od dzisiaj będą mieli 3 przedstawicieli w chińskim parlamencie. Władza chce w ten sposób pokazać, że w dobie gwałtownego rozwoju gospodarczego i pogłębiających się przepaści między bogatymi i biednymi, troszczy się o całe społeczeństwo, nawet o jego najniższe warstwy. Ci deputowani, 2 kobiety, 1 mężczyzna, wszyscy są młodzi i wszyscy wyszli z tej najniższej warstwy. Sporo przeszli, zanim udało im się dojść do takich zaszczytów, jak zajęcie miejsca w parlamencie. Chcą polepszyć dolę swych współbraci, załatwiając chociaż kilka gnębiących ich problemów, na przykład edukacji dziecięcej. Dzieci migrantów muszą uczęszczać do szkół rejonowych. Rodzice, którzy nielegalnie wyjechali do miasta, nie mogą posłać dzieci do szkoły w mieście. Mogą one chodzić albo do szkół nielegalnych, albo pozostać na wsi. Inny problem to ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawcy są bardzo opieszali w uiszczaniu składek, przez co robotnicy często pozbawieni są ubezpieczenia. I wreszcie kwestia mieszkaniowa, zawsze bolesna dla warstw najuboższych, których nie stać na kupno mieszkania. To tylko kilka podstawowych spraw, które nie zmienią statusu chłoporobotników w Chinach. Od czegoś jednak trzeba zacząć. Pytanie pozostaje, czy dobre chęci deputowanych rzeczywiście doprowadzą do jakichkolwiek zmian. Ale to jest już zupełnie inna bajka.
Co nowego w Europie?
W Paryżu przebywał Błoński.
Mark Minkowski
Co nowego w Europie?
Piotr Błoński.
W Paryżu przebywał dziś z jednodniową wizytą Mikołaj Dowgielewicz, sekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Spotkał się on m.in. z doradcą premiera do spraw europejskich, Gilles Brietno, i Jean-Pierre Jouyet, sekretarzem stanu do spraw europejskich. Ta wizyta, jak zaraz usłyszymy, mieści się w ramach przygotowań do przejęcia przez Francję prezydencji unijnej w przyszłym półroczu. Mikołaj Dowgielewicz.
Ja jestem tutaj dzisiaj przede wszystkim na konsultacjach, na rozmowach z przyszłą prezydencją francuską. Jak Państwo wiecie, rząd Donalda Tuska ma bardzo dobre stosunki z rządem francuskim i z panem prezydentem Sarkozy. Natomiast te nasze dzisiejsze konsultacje były przede wszystkim w kontekście Unii Europejskiej i tego, co jest na porządku prac Unii w tym roku.
Zanim przejdziemy do omówienia tematów rozmów, zapytałem, jakie właściwie jest znaczenie tej wizyty właśnie teraz. Mikołaj Dowgielewicz.
Po pierwsze, ja myślę, że to jest bardzo dobrze, że rozmawiamy z Francuzami przed rozpoczęciem ich prezydencji. To moment na rozmowy o priorytetach prezydencji francuskiej jest teraz, a nie kiedy już ta prezydencja się zacznie. I to jest wielki problem w polskiej polityce europejskiej. Trzeba zawsze wyprzedzać, że tak powiem, antycypować pewne procesy, a nie, że tak powiem, starać się nadgonić je. Druga rzecz to myślę, że w stosunkach polsko-francuskich w tej chwili mamy naprawdę złoty okres. Myślę, że mamy naprawdę okres, kiedy jest bardzo duża dobra wola polityczna na najwyższych szczeblach. Jest doskonała współpraca ekspertów i przykładem są rozmowy w sprawach rolnictwa. Miejmy nadzieję także, to będą rozmowy dotyczące innych spraw przeglądu budżetu czy spraw energetycznych. I wreszcie jest także bardzo duży zestaw spraw, gdzie się zgadzamy po prostu, co może nie było w przeszłości koniecznie zawsze tak. I tutaj myślę, że jest to duży, bardzo optymistyczna rzecz, biorąc pod uwagę, że to właśnie Francja będzie sprawowała prezydencję przez pół roku w kluczowym momencie dla Unii Europejskiej, bo to będzie moment, kiedy no znowu powiem, będzie ten konkluzja tego procesu w sprawie stanu zdrowia polityki rolnej. Będzie także dyskusja na temat, będzie biała księga Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu budżetowego i jeśli wszystko pójdzie dobrze z ratyfikacją traktatu, będą także intensywne prace nad wdrożeniem traktatu, a także być może już w grudniu nominacje na pewne wysokie urzędy unijne. Może jeszcze dodam jedną rzecz, o której rozmawiałem, to też warto o tym pamiętać. Oczywiście we wszystkich moich rozmowach przewijała się sprawa Europejskiego Instytutu Technologii i kandydatury Wrocławia na siedzibę tego instytutu. I tutaj myślę, że mamy dużo zrozumienia dla kandydatury Wrocławia, ale ja nie chcę w sposób, że tak powiem, naiwny wypowiadać się, czy mamy duże szanse, czy mam małe szanse. Zobaczymy. Trzeba przede wszystkim naszą propozycję zaprezentować w sposób profesjonalny i przekonać partnerów. I oczywiście rozmawialiśmy też o grupie mędrców. Ja przypomniałem o kandydaturze Lecha Wałęsy, którą pan premier Donald Tusk zgłosił do tej grupy i mamy nadzieję, że dla tej kandydatury myślę, że jest dużo szacunku i zrozumienia i myślę, że to będzie także jeden z przedmiotów dialogu polsko-francuskiego w najbliższym czasie.
A teraz już konkretnie kolejno, jakie były zasadnicze tematy rozmów. Mikołaj Dowgielewicz, sekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.
Jeśli chodzi o sprawy, o których rozmawialiśmy, to przede wszystkim pakiet energetyczno-klimatyczny zaproponowany przez Komisję Europejską pod koniec stycznia w tego roku. W tej chwili prace nad tym pakietem rozpoczęły się. Będzie także dyskusja polityczna na temat głównych założeń pakietu w trakcie Rady Europejskiej w przyszłym tygodniu, na której będzie pan premier Tusk. I oczywiście rozmawialiśmy o postulatach Polski, które wiążą się z tym pakietem. Nie ukrywam, że Polska ma, że tak powiem, poważne interesy są w grze, jeśli chodzi o ten pakiet. Chodzi przede wszystkim o przyszłość zakładów przemysłu energochłonnego. Taki jest właściwy termin polski. Następnie chodzi także o ryzyko, że ceny energii elektrycznej dla konsumentów w rezultacie wprowadzenia systemu aukcji dla producentów energii te ceny mogą znacząco wzrosnąć. I wreszcie jest także kwestia uznania z faktu, że 96% energii elektrycznej w Polsce jest wytwarzanych z węgla. Po drugie, rozmawialiśmy o debacie, która się nazywa tak zwany stan zdrowia wspólnej polityki rolnej. To jest oczywiście też dla nas bardzo istotna rzecz. Chodzi tu przede wszystkim o to, aby ta dyskusja, która toczy się w Unii w tym roku, a nawet w tym miesiącu, bo Rada do Spraw Rolnictwa spotyka się 17 marca, tuż po Radzie Europejskiej, aby ta dyskusja nakreśliła ramy tego, w jaki sposób wspólna polityka rolna może działać w przyszłości. Chodzi o to, aby w tej chwili rozmawiać o pewnych zasadach ogólnych, żeby nie mieszać tej dyskusji z dyskusją o budżecie, która się w przyszłym roku zapewne rozpocznie w Unii Europejskiej. Wreszcie trzecia rzecz, można powiedzieć bardziej strategiczna dla Unii, to rozmawialiśmy też o otwartości Unii na sąsiadów, także o ważnym elemencie tej otwartości, mianowicie o przyszłych rozmowach Unii Europejskiej z Ukrainą, o nowej umowie o wzmocnionej współpracy i partnerstwie, a także rozmawialiśmy na temat koncepcji francuskich związanych z basenem Morza Śródziemnego.
Zatrzymajmy się chwilę jeszcze nad rozmowami o pakiecie energetycznym. Czy z polskiego punktu widzenia Francja reprezentuje stanowisko europejskie, czy raczej chodzi jej o własne interesy?
Wszyscy, którzy myślą w ogóle o polityce energetycznej w tej chwili, krajowej czy narodowej, muszą się odnosić do ram unijnych, prawda? Więc mamy trzy jak gdyby elementy polityki energetycznej. Pierwszy element jest związany z tym pakietem klimatycznym, czyli można powiedzieć, że to jest element związany z ochroną środowiska. Drugi element polityki energetycznej to jest kwestia tego, w jaki sposób filozofia wspólnego rynku powinna, czy rynku wewnętrznego powinna być odzwierciedlona w polityce energetycznej. Czyli to jest zapewne to, do czego pan odnosi tę dyskusję, czyli kwestie oddzielenia, prawda, przesyłu energii od produkcji energii. W tej sprawie akurat Polska ma takie stanowisko, które jest dosyć bliskie stanowisku Komisji Europejskiej, czyli my jesteśmy za tym, aby stworzyć wspólny rynek energii, przede wszystkim także stosować także tą metodę unbundling, jeśli jest to konieczne, przy zachowaniu możliwości uregulowania na szczeblu krajowym kwestii własności. Znaczy nie chcemy, żeby ta dyskusja prowadziła do jakichś nowych obowiązków związanych ze strukturą własnościową. Czyli że może być dwóch regulatorów krajowych, ale nie każą nam prywatyzować pewnych elementów infrastruktury. I jest trzeci element, który jest związany z bezpieczeństwem dostaw energii. I myślę, że w tej sprawie też jest poczucie nie tylko w Polsce, ale w wielu innych wśród partnerów unijnych, a także we Francji, że trzeba zrobić więcej. I myślę, że to jest jeden z obszarów potencjalnej dobrej współpracy pomiędzy Polską a Francją w najbliższych miesiącach i latach.
Mówił Mikołaj Dowgielewicz, sekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Wywiadu udzielił on w ambasadzie Polski w Paryżu z okazji swego tutaj pobytu i spotkań, na jakich wystąpił.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Mark Minkowski przesiadł się w ubiegłym roku do czwartej już firmy płytowej w swej karierze. Po Erato, po Universalu oraz sporadycznej współpracy z Virginem podpisał stały kontrakt z francuską, bardzo przedsiębiorczą firmą Naive, gdzie od projektów aż się w głowie kręci. 12 symfonii londyńskich, Haydna, msza Hamolbacha, może Carmen Bizeta. Na razie ukazuje się pierwsza płyta poświęcona muzyce tego właśnie kompozytora. 4 wyjątki z Carmen i 3 różne suity z Arlezjanki, ułożone bardzo chytrze przez samego Minkowskiego. Z repertuarem tym muzycy z Luwru i ich szef objechali liczne sale koncertowe, zyskując pod piórem krytyka londyńskiego The Guardian ocenę wyzbytą zgoła wyspiarskiej flegmy. Jeden z najpiękniejszych dech zapierających w piersiach koncertów w tym kraju od bardzo dawna. Oto Carillon z muzyki do Arlezjanki w wersji Bizeta z 1872 roku. Muzycy z Luwru, Mark Minkowski.
Media. Stefan Rieger.
Tradycyjny model ekonomiczny telewizji chwieje się w posadach. Łączy się to zarówno z rewolucją technologiczną, co nie dotyczy rzecz jasna samej tylko Francji, jak i z niespodziewanym pomysłem prezydenta Sarkoziego, aby media publiczne całkowicie pozbawić dochodów z reklamy. Wielkie telewizje, prywatne TF1 i M6, publiczny holding France Télévision, zmuszone są wymyśleć nowe sposoby funkcjonowania i finansowania swojej działalności. Największe zagrożenia zawisły oczywiście nad mediami publicznymi i masowy strajk ich pracowników 13 lutego świadczył dobitnie o zaniepokojeniu, jakie wzbudziły tam propozycje prezydenta, najwyraźniej nieprzemyślane, skoro dopiero teraz rozpętała się burza mózgów w celu znalezienia środków na utrzymanie pozbawionej reklamy telewizji. W zeszłym tygodniu odbyła się pierwsza narada powołanej w tym celu komisji, w której zasiadają tyleż przedstawiciele profesji, co eksperci i politycy. W ciągu 3 miesięcy komisja, jak zwykle, spłodzić ma raport. Przewodniczący jej polityk rządzącej większości, Jean-François Copé, zapewnił, iż nie będzie to świstek papieru, lecz prawdziwy projekt kulturalny dotyczący misji publicznych mediów i zawartości ich programów, tudzież środków ich sfinansowania. Władza na razie obiecała, że każdy cent z około 1 miliarda straconych euro w momencie zniesienia reklamy zostanie w jakiś sposób skompensowany. Ale wciąż nie wiadomo jak. Mówi się o taksach takich i owakich, o obłożeniu podatkami zysków sieci prywatnych czy operatorów telekomunikacji, lecz wyklucza się ciągle ze względów elektoralnych jedyne logiczne posunięcie, jakim byłoby podwyższenie wyjątkowo niskiej opłaty telewizyjnej. Być może po marcowych wyborach władza zmieni zdanie. Ale nawet telewizje prywatne, choć cieszą się z prezentu, jaki oferuje im Sarkozy, nie mogą odtąd spać spokojnie. Wszechpotężna dotąd jedynka, przez lata ciesząca się blisko 40-procentowym audytorium i połową udziałów w rynku reklamy, co nie ma w świecie żadnego odpowiednika, spadła ostatnio do 27-28%. To i tak jeszcze anomalia, gdyż w innych krajach największe sieci telewizyjne są zachwycone, gdy mają 15-procentowy udział w rynku, ale erozja jest widoczna i będzie się pogłębiać. Jedną z głównych tego przyczyn jest sukces TNT, naziemnej telewizji cyfrowej, która od początku 2005 roku zmodyfikowała znacząco pejzaż audiowizualny we Francji, oferując odbiorcom około 15 darmowych kanałów. Ich łączna oglądalność sięga już 30%. Drugim wyzwaniem dla tradycyjnej telewizji jest szybki internet. Pod koniec 2007 roku miało już doń dostęp od 14 do 15 milionów Francuzów, czy raczej rodzin, gdyż stanowi to 53% ludności, a 1,6 miliona klientów mogło odbierać telewizję za pośrednictwem łącza ADSL. Zmienia to w zasadniczy sposób, zwłaszcza wśród młodych, sposób konsumowania obrazów. Coraz więcej ludzi nie chce być odtąd zakładnikami siatki programów, czyli czasu linearnego. Fabrykują sobie własną telewizję à la carte, z filmów, dokumentów, czy nawet strzępów wizualnej informacji znalezionych w internecie. Tradycyjne kanały próbują zatamować krwotok, oferując nowe usługi typu wideo na zamówienie albo catch-up TV, czyli udostępnienie telewizjom w sieci programów, które przegapili, czasem za darmo, zazwyczaj odpłatnie. Muszą jednak liczyć się z nową konkurencją ze strony operatorów telefonii, jak Orange, przymierzający się poważnie do telewizyjnych eksperymentów, włącznie z wykupieniem licencji na część transmisji meczów pierwszej ligi, oraz internetowych prowajderów, jak Free czy Neuf, żywiących podobne ambicje. Specjalista od mediów, Eric Maigret, uważa jednak, że tradycyjne telewizje winny utrzymać na dłuższą metę z grubsza 50-procentowy udział w medialnym torciku, co jest normą w większości krajów. Jest to bowiem jedyne medium federujące, służące za cement społeczny, dostarczające wspólnych tematów do konwersacji. Tyle, że cement lichy, mocno zwietrzały, nie zaszkodziłoby w samej rzeczy telewizji solidnie przewietrzyć i nadać jej konsystencji.
Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Nie pierwszy raz Angelin Préliocage prezentuje swój balet w Paryżu. Kompania powstała w roku 1985, kilkanaście lat później znalazła przystań w Narodowym Centrum Choreograficznym w Aix-en-Provence na południu Francji pod nazwą Baletu Préliocage'a. Z biegiem lat francuski twórca albańskiego pochodzenia zdobył renomę na scenach świata. Choreografie Préliocage'a prezentowane są w mediolańskiej La Scala, w paryskiej operze w Nowym Jorku czy też na deskach sztab. Oper w Berlinie. W Teatr de la Ville pokazane zostały trzy choreografie. Zwiastowanie z 1995 roku do muzyki Vivaldiego i Stefana Reya, Centaurzy z 98 do muzyki Georgi Ligetiego i najnowszy układ do muzyki Karl-Heinza Stockhausena Eldorado, w którym wystąpił cały zespół. W mrocznej przestrzeni sceny ostre światło punktowca, jak promień słońca, wydobywa twarz czarnoskórej dziewczyny. Siedzi samotnie na skromnym podeście. W miarę gdy ona zaczyna się poruszać, plama światła rozświetla scenę. Z ciszy dochodzi magnifikat, w który wplatają się rozmaite dźwięki. Głosy dzieci, rozbijane szkło, jak odgłosy tłuczonego kryształu. Taki zresztą tytuł nosi muzyka Reya, Crystal Music. Podczas gdy światło punktowca dalej rzeźbi postać dziewczyny, na pokrytej czerwonymi plamami świetlnymi scenie pojawia się muskularna postać młodej kobiety. Rozpoczyna się mistyczna podróż, fantastyczny duet kobiecy, całkowicie odmieniający nasze wyobrażenie o ikonograficznej, tytułowej scenie zwiastowania. Po chwili przerwy potrzebnej do wyniesienia podestu ławki, znów w ciszy i mroku rozpoznajemy dwa, tym razem męskie ciała, czy na pewno męskie. Leżą jedno na drugim, ramiona splatają się z nogami, gdzie głowa, a gdzie tułów, jeden unosi drugiego, zgrani są jak jedno ciało, a przecież różni. Nagie torsy, nagie czaszki, podwójne serce, na poły ludzkie, na poły zwierzęce instynkty przeradzają się w paradny krok wierzchowca. Tancerze łączą się w idealnie zgranym duecie, to znów operują osobno, jak gdyby poruszał nimi jeden duch i podwójna natura centaurów. Na niełatwą również do słuchania i skomplikowaną partyturę Karl-Heinza Stockhausena Préliocage odpowiedział adekwatnym doń działaniem scenicznym. Zazwyczaj, wyjaśnia choreograf w programie spektaklu, tancerze ewoluują w sobie wiadomym rytmie, ale całym układem rządzi to samo tempo. Pozwala im to znaleźć punkty odniesienia we wspólnym działaniu. Kompozycja Sonntagsabschied to splot nakładających się linii melodycznych, z których każda kieruje się innym tempem. Każdy z tancerzy musi iść za swoją linią, a równocześnie zsynchronizować swój taniec w stosunku do pozostałych członków zespołu. Zwłaszcza dwa momenty tej istotnie złożonej choreografii wydały mi się mistrzowsko oryginalne i nowe. Układ w wykonaniu czterech par splatających i rozwijających działania niczym bachowską fugę oraz senny, powolny układ w wykonaniu całości zespołu, w którym każdy z tancerzy opowiada własną historię, dołączając głos swego ciała do pozostałych w jednym hymnie pochwały ruchu, pochwały życia. Niezwykły, pamiętny wieczór tańca baletu Angelina Préliocage'a w Teatr de la Ville.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Najbliższy weekend będzie rozkoszą dla wielbicieli haftu, szycia, szydełkowania i innych tego typu robótek ręcznych. 6, 7 i 8 marca w centrum przy Port de la Villette będzie miał miejsce salon pod nazwą Święto Igły. To już piąte jego wydanie. W tym roku w centrum zainteresowania znajduje się szycie. Salon przeznaczony jest głównie dla młodych panienek, które albo chciałyby same sobie szyć sukienki na wzór największych kreatorów mody, albo marzą o zawodzie kreatora mody i to ma być pierwszy krok na drodze ku temu. Impreza cieszy się też dużym zainteresowaniem niepracujących pań domu, które także chciałyby sobie coś uszyć od czasu do czasu. W tym czasie, kiedy panie i panienki będą oglądały wykroje, panowie mogą spokojnie udać się na salon przeznaczony głównie dla nich, chociaż niewątpliwie znajdą się na nim również liczne amatorki piłki nożnej. Salon futbolu, czyli Galaxy Foot, już po raz trzeci zawita do centrum przy Port de Versailles, tym razem od 7 do 9 marca. Zobaczyć na nim będzie można wszystko to, co dotyczy piłki nożnej, a więc przede wszystkim wyekwipowanie, gry i gry wideo. Będą też przedstawiciele stowarzyszeń propagujących nowe formy futbolu, klubów piłkarskich, no i oczywiście wielka liczba najróżniejszych atrakcji, takich jak turniej gier wideo, warsztaty sędziowskie, rozgrywki 3x3, piłka nożna na sali, strzały do celu, warsztaty dla młodych talentów, inicjacja i rozgrywki foot freestyle. To bardzo specjalna dyscyplina. Salon będzie właśnie doskonałą okazją, żeby poznać jej zasady. A w atelier fotograficznym można będzie zamówić sobie fotografię u boku francuskiej drużyny reprezentacyjnej oraz spotkać kilka osobistości znanych z boisk. Nie wiem, czy powinnam o tym mówić, żeby nie zniechęcać wielbicieli, ale Zidana nie będzie. Dla miłośników mangi mamy też specjalny salon. Odbędzie się on 8 i 9 marca w Espace Champéret. Wystawiać tutaj mogą wszyscy, zarówno stowarzyszenia i wydawnictwa, jak i pojedynczy amatorzy. Organizatorzy przewidzieli liczne partie różnych gier, konkursy z nagrodami, losowanie i tombolę, w której też można coś wygrać. Zainteresowani mangową charakteryzacją będą mieli możliwość przekształcić swą fizjonomię, poddając się sprawnym dłoniom charakteryzatorów o wybujałej wyobraźni. Od 12 do 15 marca w centrum Paris Nord Villepinte mamy Expo Bois, czyli salon drewna. Chodzi oczywiście o eksploatację drzew i użycie drewna do produkcji. Drewno zawsze było popularnym budulcem, ostatnio moda na domy drewniane ogarnęła całą Europę. A przecież przedmioty z drewna towarzyszą nam na co dzień. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo jest ten surowiec obecny w naszym życiu. Expo Bois jest świetną okazją poznania rynku dla profesjonalistów. Będą tu wszelkiego rodzaju maszyny służące do obróbki drewna, zarówno tej pierwszej z gruba ciosanej, jak i dalszych, aż do najbardziej finezyjnych. Ale nie tylko. Będą i produkty do wykończenia drewna, instrumenty niezbędne do kontroli, do pomiarów, oceny jakości, do składowania drewna. Będą i maszyny wysoce specjalistyczne, no i przede wszystkim nowości, bo to przecież jest zasadnicza rola salonów. Jednym z głównych tematów Expo Bois będzie przejmowanie tartaków i innych zakładów drzewnych. Jest to problem trudny, bo chętnych do przejęcia jest niewielu, a przecież nie można sprawy tak delikatnej jak eksploatacja lasów powierzyć nieodpowiedniej osobie. A starzy drwale odchodzą na emerytury. Przekazanie firmy to skomplikowane posunięcie administracyjne. Skomplikowane jak wszystko, co dotyczy administracji w ogóle, a francuskiej w szczególności. Być może salon przyniesie naprawdę dobre rady tym, którzy ich potrzebują.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Akademia Goncourtów postanowiła zmienić swój ustalony ponad 100 lat temu regulamin. Reforma, jedna z nielicznych, której nie potrzebował zadekretować rząd, ma być przeprowadzona na wiosnę. Nie przypisujmy jednak wyłącznej zasługi tej odnowy jurorom najbardziej prestiżowej nagrody literackiej we Francji. Byli od lat pod presją krytyki za starzy, stale ci sami, powiązanie z wydawnictwami, dokonujący stronniczych i zachowawczych wyborów. Postanowili więc zreformować się sami. A że reforma z natury rzeczy nie jest rewolucją, nie oczekujmy, by członkowie Akademii Goncourtów zrezygnowali z przywileju dożywotniego zasiadania w jury. Postanowili jednak wprowadzić limit wieku. Po ukończeniu 80 lat jurorzy Nagrody Goncourtów nie będą mieli prawa głosować, ale będą mogli pozostać na własną prośbę honorowymi członkami jury. 6 na 10 członków szacownego gremium ma już 80 albo ją dawno przekroczyło. Nowy regulamin nie ma jednak mocy wstecznej. Nie należy więc oczekiwać gwałtownego odmłodzenia Akademii Goncourtów. Na razie dwóch jej członków, Daniel Boulanger i ciężko chory François Nourricier, zdecydowało się na przyjęcie statusu honorowego członka. Będą zastąpieni na wiosnę, być może przez dziarskich 40-latków. Ważniejsze od wieku i formy fizycznej są inne kryteria, przypomniał je w rozmowie z miesięcznikiem Lire, czytać, członek jury Goncourtów, znany krytyk literacki, Bernard Pivot.
Postanowiliśmy, że żaden z nas nie może pobierać jakiegokolwiek wynagrodzenia od wydawcy. Juror Nagrody Goncourtów może pisać książki i artykuły, ale nie może być płatnym pracownikiem oficyny wydawniczej.
Ale to nie wszystko. Jurorzy powinni namiętnie czytać, co się wydaje oczywiste, oraz lubić kuchnię restauracji Drouin, która co miesiąc ich podejmuje. Nie wolno im lekceważyć tego jedynego przywileju Akademii Goncourtów. Zresztą, przypomina Bernard Pivot, we Francji nie igra się z winem i dobrą kuchnią.
Trzeba lubić biesiady i mieć dobry apetyt. Emmanuel Robles nie został wybrany do jury, dlatego że nie lubi alkoholu i mało je. Stracił przez to kilka głosów. Jesteśmy przyjaciółmi, którzy lubią spotykać się przy stole. Ale trzeba być także niezależnym, chcieć się na coś przydać. To zależy raczej od stanu ducha niż od wieku.
Faut-il qu'il m'en souvienne? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours sont longs, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face. Tandis que sous le pont, de nos bras passent les éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours sont longs, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente.
Mówi się i pisze we Francji raz do roku z okazji imprezy nazwanej Wiosną Poetów, Le Printemps des Poètes, jako że odbywa się od 10 lat w pierwszej połowie marca. Biorą w niej udział także inne kraje, wśród których w tym roku nie ma Polski. Można to zrozumieć, gdyż poezja miała i ma chyba nadal nieporównywalnie większe znaczenie w kulturze polskiej niż w kulturze francuskiej. Nie potrzebuje więc kroplówki w postaci Wiosny Poetów. Dyrektor imprezy Jean-Pierre Siméon mówi, że jej celem jest przywrócenie obecności poetów na forum publicznym i umożliwienie wszystkim dostępu do poezji. Nie robią tego w sposób ewidentny księgarnie i biblioteki, nie mówiąc o mediach, z małym wyjątkiem rozgłośni France Culture i kilku bardzo specjalistycznych czasopism. Tematem przewodnim Wiosny Poetów jest w tym roku więź z innym. Kimkolwiek jesteś, jestem ci bardziej bliski niż obcy. Brzmi piękny wers autorstwa André Chédide, wielkiej poetki, która przyjechała do Francji z Libanu, a weszła pod strzechy, od kiedy jej wnuk Mathieu Chédide, pseudo M, śpiewa jej teksty, akompaniując sobie na gitarze. André Chédide z Libanu, Jacques Roubaud z Francji, Zoé Valdez z Kuby, Tahar Benjeloun z Maroka czytają swoje wiersze podczas inauguracyjnego wieczoru w paryskim teatrze Mogador. Napisali też wiersze na okoliczność Wiosny Poetów, które każdy może przeczytać i pobrać na stronie internetowej www.printempsdespoetes.com. Widnieje na niej pełny program przedstawień wieczorów poetyckich, spotkań, które odbywają się w całej Francji i w 60 innych krajach. Trudno je wszystkie wyliczyć, ale każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Obok nazwisk Szekspira, Guy Vica, Victora Hugo, Aragona, Senghora, które mówią same za siebie, zapowiedzi spotkań wielokulturowych, jak na przykład składanka utworów po arabsku, hebrajsku i francusku w ośrodku kulturalnym w czwartej dzielnicy Paryża. Przypomnę jeszcze paryskie targi poezji, dwa razy starsze od Wiosny Poetów, które mają miejsce na placu przed kościołem Saint-Sulpice, niedaleko bulwaru Saint-Germain. Można tam kupić albo przeczytać na miejscu tomiki wierszy, których nie ma w żadnej księgarni. Można spotkać młodszych i starszych poetów, polujących na kontakt z czytelnikiem, a głównie na samego czytelnika.
L'affaire du coffret. Dixième.
Wiedziałem coraz więcej o szkatułce i o Nadii. Idę do baru. Spróbuję popracować. Jaki spokój. I mój fotel wolny.
Alors, mon petit, ça va? Vous avez faim? Soif?
J'ai faim. Soif?
Oui, j'ai faim. Je mange un sandwich. J'ai soif, je bois de l'eau.
Ah, j'ai mal. C'est la tête.
Vous avez mal? Alors je vous apporte la carte et une aspirine.
Ouf. Mój artykuł. Jestem w proszku. Z Nadią trochę lepiej. Podsumuję. Po pierwsze, poznałem ją w związku z moim artykułem. Dzielnicy ją lubią.
Bonjour, ma belle. Des tomates et un concombre pour les sandwichs?
Ma swojego lekarza.
Nadia?
Non, non. Je n'ai pas de Nadia.
No ale to nie ten, u którego byłem. No i ten Jean-Pierre, który jest nie tylko jej kolegą, ale przyjacielem.
Tenez, mon petit, une aspirine pour la tête et la carte. Alors, un sandwich, une quiche, un croque-monsieur, un croque-madame?
Qu'est-ce que c'est un croque-madame?
Ben, c'est un toast avec du fromage, du jambon et un œuf.
Ah, dobra, spróbuję. Un croque-madame, s'il vous plaît. Po drugie, wiem, jak wygląda.
Nadia et ses yeux verts.
Zielone oczy, krótkie włosy. La belle, według Momo. I najwyraźniej też mi się podoba. Po trzecie, Nadia jest specjalistką od George Sand. Pracuje w Musée de la Vie Romantique i współpracuje z Hôtel des Arts.
Regardez ce coffret de Georges Sand. Aujourd'hui à l'Hôtel des Arts et bientôt au Musée de la Vie Romantique.
Et voilà le sandwich et la bière. Bon appétit.
Merci. Pardon, une femme, Nadia, les yeux verts, cheveux courts.
Si je connais une Nadia? Ah ben oui, c'est la femme au baladeur.
On a nic więcej nie wiem. Ale zaraz...
Jeudi 7 novembre, avec Lucas à l'Hôtel des Arts. Vendredi 8 novembre, ma conférence à l'Hôtel des Arts.
7 listopada pokazała mi szkatułkę. 8 zapowiedziała jej przeniesienie do muzeum. A w międzyczasie szkatułkę skradziono. Ale kiedy? A suivre.
I tak kończy się nasza audycja. Za uwagę dziękuję bardzo serdecznie. Anna Bernhardt, Katarzyna Zawicka, Agnieszka Kumor, Sylwia Gips, Stefan Riger, Piotr Kamiński, Adela, Piotr Błoński, Toni oraz Anna Rzeczycka. Dziękujemy bardzo serdecznie za Państwa uwagę. Zapraszamy na audycję jutrzejszą o zwykłej porze. Do usłyszenia.